Podcast powstał w ramach projektu Droga do Integracji. Projekt finansowany w ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dzieci w spektrum autyzmu. Do podjęcia tematu skłoniły nas liczne pytania i wątpliwości rodziców, które są zgłaszane podczas dyżurów poradniczych prowadzonych przez specjalistów fundacji. Dlatego do wysłuchania podcastu zachęcamy przede wszystkim rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, ale także nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz dyrektorów szkół. Gościem Joanny Grochowskiej jest radca prawny Izabela Zielińska, która od kilku lat udziela porad w Fundacji Synapsis osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Prowadzi także szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców uczniów z autyzmem.
Chciałabym bardzo serdecznie powitać panią Izabelę Zielińską, która jest prawniczką, ma wieloletnie, bo ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a z naszą fundacją współpracuje od 5 lat i jak na pewno część z Państwa wie, udziela porad prawnych osobom spektrum autyzmu, ich rodzinom. No i właśnie z tej okazji się spotykamy. Bardzo Ci dziękuję, Izo, że zgodziła się przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. Zacznijmy rzeczywiście od edukacji. Mamy taką sytuację, że dziecko, osoba w spektrum uzyskuje diagnozę, że jest to spektrum autyzmu. I co dalej? Jak zorganizować edukację takiego dziecka? O co się można starać? O jakiego rodzaju dostosowania? Jakie formalności trzeba przejść, żeby to było możliwe?
Tutaj dużo zależy od wieku dziecka, w jakim wieku mamy dziecko, czy jest to dziecko, którego dotyczy edukacja przedszkolna, czy dziecko już objęte obowiązkiem szkolnym, które uczęszcza do szkoły podstawowej, czy też jeszcze starsze dziecko, więc tutaj te rozwiązania będą różne. Natomiast jeżeli mówimy o dzieciach przedszkolnych, to jest też kwestia organizacji kształcenia specjalnego, kwestia wczesnego wspomagania rozwoju, więc myślę sobie, że każdą sytuację w tym przypadku trzeba by było potraktować indywidualnie. Ja, korzystając z okazji, zapraszam do kontaktu w ramach poradnictwa, jeżeli byście Państwo mieli takie zapytania. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o polski system oświaty, funkcjonują różne rozwiązania dotyczące uczniów w spektrum, mówiąc konkretnie o tej przyczynie niepełnosprawności. Może zacznę od rozwiązania, które jest organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. One są generalnie nazywane zindywidualizowaną ścieżką. Jest to rozwiązanie, które jest organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast ono nie dotyczy z mocy prawa uczniów objętych kształceniem specjalnym. Reasumując, zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest dla uczniów, którzy co prawda mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają tak przez to dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Natomiast nie mogą z tego rozwiązania skorzystać uczniowie, którzy objęci są kształceniem specjalnym, czyli w stosunku do których zostały wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ja teraz spróbuję to jeszcze powtórzyć, żeby miała taką jasność. Czyli tak naprawdę mamy takie możliwości. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, to one mogą korzystać z orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, tak zwane WWR-y, lub o potrzebie kształcenia specjalnego na okres przedszkolny.
Tak.
Jeżeli chodzi o uczniów, to mogą korzystać z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na odpowiedni etap edukacyjny, czyli na pierwszy etap edukacyjny, drugi etap edukacyjny, który też dotyczy szkoły podstawowej, lub na etap edukacyjny po ukończeniu szkoły podstawowej, czyli dla szkół ponadpodstawowych. Ale to, co powiedziałaś przed chwilą, to jest jeszcze coś innego i co nie dotyczy tej grupy uczniów, którzy już mają te orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale dla tych, którzy z jakiegoś powodu go nie mają, i tu będzie moje pytanie, dlaczego oni nie występują? Czy to jest kwestia tego, że go nie otrzymali, czy że lepiej jest występować, a jeżeli tak, to kiedy o tą indywidualną ścieżkę edukacyjną? Jak to się różni? Kiedy to przysługuje poza tym, że warunek jest taki, że tego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma? Czy to jest zależne od rodziców, czy to jest zależne jakby od kogo? Kto o tym decyduje?
To jest rozwiązanie, które jest dedykowane uczniom na przykład doświadczającym fobii szkolnych, do różnego rodzaju trudności, które nie stanowią niepełnosprawności w rozumieniu przepisów oświatowych, ale też zwyczajnie, właśnie tak jak powiedziałaś, rozwiązanie dla uczniów, którzy po prostu tych orzeczeń nie mają. Często też na takie rozwiązanie decydują się rodzice uczniów, powiedzmy, wybitnie uzdolnionych, natomiast jakby regułą, jeżeli chodzi o uczniów w spektrum autyzmu i jakby najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest oczywiście orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jak i co daje rodzicom orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Jest to kluczowy dokument. Orzeczenie jest wydane z powodu jednej bądź więcej, to nie musi być jedna, mogą być sprzężone niepełnosprawności, więc generalnie z powodu niepełnosprawności wskazanych w przepisach oświatowych. Jeżeli mówimy o zaburzeniach w spektrum autyzmu, one się pojawiają pod takim określeniem autyzm, w tym zespół Aspergera, i jest to jedna z przyczyn niepełnosprawności, właśnie z powodu której może być wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Daje to bardzo wiele, otwiera drogę chociażby do środków z budżetu państwa, do subwencji na organizowanie kształcenia specjalnego. Natomiast podstawową kwestią jest to, że orzeczenie jest decyzją administracyjną, która po prostu podlega wykonaniu. Więc w momencie, kiedy dziecko uzyskuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor czy odpowiednio przedszkola czy szkoły zobowiązany jest do realizacji tego orzeczenia. Tutaj chciałabym wspomnieć od razu, że podstawowym aktem prawnym, który reguluje w ogóle organizowanie kształcenia specjalnego, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. I rozporządzenie to określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających właśnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co też ważne, ono dotyczy tak naprawdę wszystkich typów szkół i przedszkoli.
Powiedziałeś, że to jest decyzja administracyjna. Dla rodziców, którzy trochę są nowi w tym systemie, myślę, że to jest bardzo ważna informacja, kto taką decyzję wydaje i na podstawie czego.
Wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie wniosków. Co ważne, taki wniosek mogą złożyć, sformułować rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka, czy też osoby, które sprawują po prostu w rozumieniu przepisów jakby pieczę nad dzieckiem, tak? Nie zawsze są to rodzice. Natomiast generalnie jest tak, że to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane na podstawie właśnie wniosku przez poradnie, i tutaj to, co ważne, jest, mogą to być właśnie tylko publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jest decyzją, która podlega wykonaniu, tak jak mówiłam, przez dyrektorów, natomiast ona w związku też z tym, że jest decyzją administracyjną, wydaną w świetle, tak, w toku procedury administracyjnej, podlega zaskarżeniu, więc też taka uwaga dla Państwa, jeżeli byście Państwo nie byli zadowoleni z kształtu takiego orzeczenia, nie będzie zaleceń, które będą istotne z punktu widzenia potrzeb dziecka, jego możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, indywidualnych, wtedy warto zaskarżyć takie orzeczenie. Ono jak najbardziej podlega zaskarżeniu do organu drugiej instancji, czyli do kuratora oświaty.
To jest rzeczywiście bardzo ważne, bo w takiej codziennej praktyce klinicznej u nas w fundacji, ale myślę sobie, że też w wielu różnych miejscach kraju jest tak, że rzeczywiście nawet jeżeli są wydawane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, to bardzo często zalecenia, które są formułowane w tych orzeczeniach, są jakby nieprzystające do końca do potrzeb konkretnego dziecka, że rodzice bardzo często zwracają uwagę i zresztą my, czytając te oświaty, te orzeczenia, też to widzimy, że one są robione na zasadzie kopiuj-wklej, co no, czasem bardzo utrudnia potem szkole czy przedszkolu realizację takich orzeczeń przez to, że one są mało pod kątem tego konkretnego dziecka dostosowane. Czy mogłabyś powiedzieć parę zdań na temat tego, czego rodzice mogą oczekiwać w poradni? Mają złożyć wniosek, wiemy, że to jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, i czego oni tam mogą oczekiwać? Jak wygląda ten proces zbierania informacji do tego, żeby to orzeczenie zostało wydane? Czego będzie poradnia oczekiwać od rodziców, czego będzie oczekiwać od dziecka?
Od rodziców przede wszystkim, tak jak mówiłam, wniosku, tak? Rodzice składają wniosek, ten wniosek poparty musi być oczywiście dokumentami, więc tutaj we własnym zakresie poradnia może wystąpić o taką informację, opinię o dziecku do przedszkola lub do szkoły. Bardzo często w praktyce wygląda to w ten sposób, że taką opinię, taką informację przedstawiają po prostu rodzice na etapie składania wniosku. Natomiast oczywiście do wniosku też załączamy zaświadczenie lekarskie od lekarza, który zna dziecko, który się dzieckiem opiekuje, od lekarza specjalisty. i dokumentację taką, która rzeczywiście będzie rzutowała na treść takiego orzeczenia, więc na przykład opinie od terapeutów, którzy pracują z dzieckiem, od psychologa. Poradnia przeprowadza proces diagnostyczny w kierunku już wydania orzeczenia, tak? O potrzebie kształcenia specjalnego, czy też w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, o tym rozwiązaniu też wcześniej wspomniałam. Tutaj również będzie wymagany wniosek rodzica, również będzie wymagane zaświadczenie od lekarza psychiatry, tak? W którym lekarz zaświadczy o istnieniu takiej konieczności. Też tutaj pojawi się kwestia tego, na jak długi okres miałoby być wdrożone to nauczanie indywidualne, czy zgodnie z przepisami to może być minimalnie miesiąc, maksymalnie rok. Natomiast oczywiście, jeżeli przyczyny odpadną w tym tak zwanym międzyczasie, to wtedy dziecko po prostu wraca do grupy rówieśniczej. Ja pozwolę sobie nie mówić o nauczaniu indywidualnym, ponieważ generalnie nie jest to rozwiązanie typowo, które powstało typowo z intencją skierowania i do uczniów spektrum autyzmu, ze względu na to, że jest to bardziej rozwiązanie dedykowane dzieciom, których stan zdrowia, i tak formułują to wprost przepisy, których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły czy też przedszkola, więc generalnie to dotyczy dzieci po wypadkach komunikacyjnych, dzieci, które przebywają w szpitalu, są poddane hospitalizacji, na przykład z powodu choroby onkologicznej. Pozwolę sobie tylko jeszcze raz podkreślić, że na pewno nie jest to takie modelowe, rekomendowane rozwiązanie, jeśli chodzi o uczniów w spektrum autyzmu, aczkolwiek rzeczywiście czasami zasadne, i o tej właśnie konieczności, zasadności wprowadzania tego rozwiązania decyduje lekarz psychiatra, wydając zaświadczenie. Także czy w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy nauczania indywidualnego, rodzice będą musieli zabezpieczyć to zaświadczenie od lekarza.
Tak jak wspomniałaś, potrzebne jest wykonanie różnego rodzaju badań diagnostycznych. Najczęściej diagnozy takiej psychologicznej, diagnozy intelektu, ocenę funkcjonowania językowego, komunikacyjnego dziecka, czyli takie oceny logopedycznej, oceny również pedagogicznej. Stąd czasami można się starać o przygotowanie wcześniej tych wyników badań, takie konsultacje w ośrodku, do którego uczęszcza dziecko, i z dokumentami i z wynikami badań zwrócić się do poradni. Wtedy czasami tą procedurę można skrócić, można przyspieszyć. Jakiego rodzaju zalecenia mogą się znaleźć w takim orzeczeniu i z czego tak naprawdę dziecko, uczeń może skorzystać, z jakiego rodzaju dostosowań, jakich obszarów funkcjonowania szkolnego to orzeczenie może dotyczyć?
Jest to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, więc tak naprawdę ono będzie dotyczyło i kwestii realizowania przez dziecko podstawy programowej i zajęć rewalidacyjnych, które w ramach tegoż kształcenia będą realizowane, ale też pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I te zalecenia zespół orzekający poradni formułuje właśnie na podstawie badań, efektów swojej pracy w ramach tego procesu diagnostycznego, więc będą to wszelkiego rodzaju dostosowania w zakresie metod pracy, tak, indywidualnego podejścia, takiej szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z uczniem. I tak jak mówiłam wcześniej, jest to decyzja administracyjna, więc ona już będzie podlegała wykonaniu przez dyrektora, nie powinna podlegać żadnej ocenie, tak, weryfikacji, ocenie. Wynika to wprost z przepisów prawa i paragrafu 5 wspomnianego przeze mnie wcześniej rozporządzenia, ale przede wszystkim też z samej ustawy prawo oświatowe, która wskazuje, że właśnie dyrektor odpowiada za realizację zaleceń. I tutaj, co ważne i co warto podkreślić, tak jak mówiłam wcześniej, bo to się często z takim argumentem spotykam, jeśli chodzi o pracę z rodzicami dzieci w spektrum, że oni właśnie mówią, że dyrektor na przykład nie podziela argumentacji zespołu orzekającego, kwestionuje zasadność pewnych zaleceń. Jeszcze raz tutaj dobitnie należy to podkreślić, to jest decyzja administracyjna, te zalecenia po prostu podlegają wykonaniu. Więc jeżeli na przykład pojawi się zalecenie w postaci zapewnienia indywidualnego wsparcia, czy to pomocy nauczyciela, czy nauczyciela wspomagającego, to takie zalecenie podlega wykonaniu. I tutaj już nie ma mowy o tym, że na przykład dyrekcja kwestionuje zasadność, ponieważ wychodzi z założenia, że dziecko nie potrzebuje tego indywidualnego wsparcia. Jeżeli takie zalecenie tylko zostało sformułowane, jak najbardziej podlega ono wykonaniu.
Mogą być w orzeczeniu takie sformułowania, że dziecko może mieć trochę okrojony program, albo że może mieć dostosowane treści w zakresie tego, w jakiej objętości lektury ma czytać. Albo jeżeli chodzi o pewne techniki, tak, czy metody nauczania, które by były najskuteczniejsze w jego nauczaniu, czy też to, że w sytuacji przestymulowania może wymagać wyprowadzenia do pokoju, w którym będzie się mogło wyciszyć czy odpocząć. Jakby, że to wszystko może być zawarte w orzeczeniu. Czyli możemy powiedzieć, że to są, że te dostosowania mogą być bardzo różne i one mogą być często bardzo szerokie. Pytanie następne, które mam, to też mi się wydaje, że nie dla wszystkich rodziców jest takie oczywiste. Co to jest tak zwany IPET? Co to znaczy? Kto go przygotowuje? Czy rodzice mają jakikolwiek wpływ na jego tworzenie i treści zawarte w nim?
IPET jest dokumentem, który powstaje właśnie w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ucznia. Jest dokumentem tworzonym zespołowo, czyli to nie autorem nie jest jedna osoba, zespół tworzą nauczyciele, w tym nauczyciele specjaliści, którzy pracują z danym uczniem. Generalnie jest tak, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest dokumentem, który opracowuje się na taki okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tak jak wspomniałaś Asiu na początku, orzeczenie może być wydane na przykład na etap edukacyjny, ale może być wydane też na okres po prostu jednego roku. Natomiast zgodnie z właśnie z rozporządzeniem, o którym mówiłam wcześniej, modyfikacji, takiej ewaluacji IPET-u dokonuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. I to jest kwestia kluczowa, ponieważ bardzo często się z tym spotykam z relacji rodziców, kiedy rodzice opowiadają, jak to wygląda w szkołach, przedszkolach ich dzieci, że te spotkania zespołu odbywają się rzeczywiście 2 razy w roku. Przepis rozporządzenia mówi jednoznacznie, że spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku i tak samo modyfikacja, ewaluacja IPET-u, tak? To ona też powinna być dokonywana, przeprowadzana co najmniej 2 razy w roku, a jeżeli potrzeby indywidualne, potrzeby rozwojowe, edukacyjne, czy też możliwości psychofizyczne dziecka będą za tym przemawiały, jest to jak najbardziej podstawa do tego, aby te spotkania odbywały się częściej i aby tak częściej dokonywana była modyfikacja samego programu. Natomiast program jest dokumentem, którego jakby zawartość też jest uregulowana w przepisach. Między innymi zawiera takie wskazania, tak, w zakresie, co do zakresu i sposobu dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego, wymagań edukacyjnych, tak, do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, ale też uczulam Państwa na to, że w tym programie mogą się znaleźć bardzo indywidualne zapisy dotyczące właśnie tychże potrzeb dziecka czy jego możliwości psychofizycznych. Jako przykładem posłużę się zajęciami indywidualnymi, które mogą być realizowane właśnie na podstawie IPET-u. Są to zajęcia, które są realizowane w takim trybie indywidualnym, jeden na jeden dziecko pracuje z nauczycielem, bądź w maksymalnie 5-osobowej grupie. Jest to bardzo ciekawe, bardzo fajne rozwiązanie, które wprowadzono w 2017 roku, kiedy nauczanie indywidualne zostało wyprowadzone z placówek do domu. To jako taką alternatywę do nauczania indywidualnego w szkole czy w przedszkolu wprowadzono właśnie zajęcia indywidualne. I one mogą być wskazane wprost przez diagnostów poradni w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast często poradnia zostawia to, zespół orzekający poradni zostawia to do decyzji już uregulowania na poziomie szkoły i jest jak najbardziej to prawnie dopuszczalne. I wówczas te zajęcia indywidualne właśnie mogą być wpisane do IPET-u. Jeżeli potrzeby dziecka, te indywidualne potrzeby czy możliwości psychofizyczne się zmienią, wówczas można to na etapie szkoły też w miarę swobodnie zmieniać. Także jest to generalnie dokument, który w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego profiluje nam kształcenie specjalne danego dziecka. To, co ważne i to, o czym warto pamiętać, to o każdym spotkaniu zespołu dyrektor placówki powinien powiadomić pisemnie, czy też rodziców ucznia, czy pełnoletniego ucznia, jeżeli mówimy już o osobach pełnoletnich. I osoby te powinny być powiadomione każdorazowo o możliwości uczestniczenia w spotkaniach zespołu, więc nie jest prawidłową, zgodną z przepisami praktyką przygotowywanie przez szkołę we własnym zakresie takiego programu i po prostu przekazywanie kopii czy programu, czy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia tak naprawdę do podpisania, ponieważ rodzice, czy też pełnoletni uczeń powinni, mają zagwarantowane prawem, powinni mieć prawo wzięcia udziału w każdym spotkaniu zespołu i tym samym mają wpływ, powinni mieć wpływ na realny kształt takiego programu.
Czyli oznaczałoby to, że rodzic, czy też uczeń, jeżeli jest pełnoletni, może wziąć udział w posiedzeniu takiej komisji i zaproponować swoje rozwiązania czy jakieś pomysły na to, co jeszcze w tym IPET-cie mogłoby się znaleźć i zespół, który tworzy ten IPET, może to uwzględnić, tak?
Tak.
A czy jest możliwość, żeby rodzic przyszedł na takie spotkanie razem na przykład z terapeutą, czy prowadzącym dziecko, czy z psychologiem, który prowadzi dziecko?
Jak najbardziej, tak. To przepisy tutaj też bardzo ładnie regulują. W takim spotkaniu zespołu może wziąć udział też specjalista zaproszony przez rodzica, czy to lekarz, czy psycholog, czy terapeuta, który pracuje z dzieckiem poza szkołą i to się bardzo, bardzo dobrze sprawdza w praktyce, więc jak najbardziej jest taka możliwość, aby na wniosek, czy też ze zgodą rodzica takie osoby wzięły udział w spotkaniu zespołu. Też na wniosek dyrektora może wziąć udział w spotkaniu zespołu przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej i jest to też bardzo pożądane, rekomendowane rozwiązanie. Natomiast, co warto podkreślenia i to też tak dla uspokojenia trochę Państwa, zostało to również uregulowane prawnie, aby osoby, które uczestniczą w spotkaniu zespołu, czy to na wniosek rodzica, czy dyrektora, właśnie przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, wszystkie te osoby, które uczestniczą w spotkaniu zespołu, są zobowiązane do zachowania poufności, tak? Czyli one tak naprawdę nie mogą poza to spotkanie wynieść informacji, które mogłyby naruszyć dobra osobiste, czy to dziecka, czy nauczyciela, generalnie jakby osób uczestniczących w tym spotkaniu. Zachęcam Państwa do tego i możecie Państwo z tego korzystać, żeby po prostu w sytuacji, kiedy uważacie, że ten głos specjalisty z zewnątrz byłby pożądany i wniósłby wiele do tego programu, warto poprosić o opinię na piśmie, taką opinię, informację z jakimiś zaleceniami i wtedy można to przedłożyć, poprosić nawet o dołączenie do dokumentacji dziecka, o zaprotokołowanie, jeżeli jest sporządzany protokół czy notatka ze spotkania i załączenie tego dokumentu. Czasami może to wnieść takie świeżą informację, świeże spojrzenie, ale też przede wszystkim na przykład wskazać na rozwiązania, które się świetnie sprawdzają, na przykład właśnie poza szkołą, w środowisku domowym, takim pozaszkolnym czy przedszkolnym. Także jak najbardziej warto to zastosować i o tym pamiętać, o takiej możliwości.
A co w sytuacji, jeżeli rodzic nie zgadza się z ustaleniami, z tym, co jest zapisane w IPET-u? Czy ma obowiązek podpisać taki IPET, jeżeli się z nim nie zgadza, czy może odmówić? Co tutaj, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o to, jeżeli nie ma tutaj porozumienia i zgody pomiędzy szkołą i zespołem, który tworzył IPET, a rodzicem?
Tak jak wspomniałam wcześniej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest decyzją administracyjną. Ono podlega wykonaniu i podlega zaskarżeniu. Natomiast w przypadku IPET-u już tej sytuacji nie mamy. Już nie możemy zaskarżyć. Nie jest to decyzja administracyjna, jest to dokument wewnętrzny, który powstał na poziomie szkoły. Więc tutaj takiego formalnego zaskarżenia nie mamy. Jeżeli rodzice widzą potrzebę modyfikacji IPET-u, że po prostu jakby ten indywidualny program nie odpowiada tym indywidualnym potrzebom rozwojowym, edukacyjnym, czy też możliwościom psychofizycznym dziecka, mogą właśnie wskazując na te potrzeby wnieść o zwołanie kolejnego spotkania zespołu i konieczność dokonania ewaluacji modyfikacji IPET-u. Natomiast nie jest to też niestety tak, że rodzice muszą się zgodzić na tak, żeby IPET wszedł w życie, żeby nabrał tej mocy takie obowiązywania, że tutaj rodzice muszą wyrazić na to zgodę. Nie. Rzeczywiście przepisy mówią o tym, że jest wymagane przekazanie kopii IPET-u i tej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Natomiast tak naprawdę podpisy, które rodzice czy też pełnoletni uczniowie składają pod dokumentami, one są bardziej potwierdzeniem faktu otrzymania dokumentu. Jest to podpis składany na okoliczność otrzymania dokumentu, a nie jako akt aprobaty tak, tego dokumentu.
No to myślę sobie, że to jest akurat bardzo ważna informacja dla rodzica. A opowiadając o IPET-cie, wspomniałaś też o czymś, co może znowu nie dla wszystkich jest jasne, czyli o takiej wielospecjalistycznej ocenie. Co to takiego jest, kto ją wykonuje, jak to się odbywa i w którym momencie ona jest wykonywana?
Wielospecjalistycznej oceny też dokonuje zespół, czyli nauczyciele, w tym nauczyciele specjaliści, którzy pracują z uczniem, dokonują jej, to jest tak naprawdę część, można powiedzieć, IPET-u. Dlatego przepisy mówiąc o IPET-cie, mówią też o wielospecjalistycznej ocenie. To działa w ten sposób w praktyce, że po prostu, kiedy jest zwoływane spotkanie zespołu, dokonywana jest ewaluacja IPET-u, to ona jest po prostu poprzedzona też wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia i tak naprawdę tych wielospecjalistycznych ocen i właśnie modyfikacji IPET-u dokonuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku. W zależności od tego, czy kiedy to orzeczenie zostanie do placówki przekazane, do 30 września roku szkolnego placówka powinna opracować, powinno się odbyć spotkanie zespołu i powinien zostać opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jeżeli w trakcie roku szkolnego pojawiłoby się orzeczenie, rodzice przekażą je szkole, wówczas placówka ma, czy przedszkola, czy szkoła, czy ośrodek, one mają 30 dni na to, aby taki dokument powstał, aby zwołać spotkanie zespołu i przygotować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy z Izabelą Zielińską. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć i uporządkować Państwa wiedzę na temat praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A już w następnym odcinku porozmawiamy o orzeczeniu o niepełnosprawności i jego osłowionym punkcie 7. Dlaczego jest tak ważny i co robić, gdy nie jest zaznaczony w orzeczeniu? Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, także w zakresie pomocy prawnej, podczas dyżurów poradniczych. Szczegółowe informacje o terminach dyżurów znajdują się na stronie internetowej www.synapsis.org.pl w zakładce Kontakt – Telefony poradnicze. Produkcja Aleksandra Zając, Biblioteka Dźwięków, zapsplat.com.